pieniędzy, jakich pieniędzy i na jakie konto.
Po prostu ja nie mam nic przeciwko, teoretycznie przeciwko frankom, wie pan, może lecą w tej chwili, wreszcie zaczną lecieć dolary prędzej czy później, a franki może iść w górę relatywnie. Tylko
dolar musi 20% spaść. Musi, którego no, zmienia, dlatego, bo jest pod suchy waliuje 20%.
To wiem, no wreszcie do tego dążą wszyscy, łącznie z Amerykanami, żeby potrafić zbić dolara w jakiejś sporze, czy nie wiadomo jak, ale po prostu dowcip polega na tym, że w Polsce, gdzie dolar jest praktycznie podstawową walutą, wymienialną na bon, wie pan, wymienialną bardzo prosto na złotówkę, gdzie 90% cen walutowych operowanych jest, wie pan, w dolarach, posiadanie jakiejkolwiek innej waluty, ja miałem czasem i korony szwedzkie, czasem marki czy coś takiego, nieustannie trzeba dzwonić codziennie do banku, pytać się, ile ja właściwie mam i czy ile ja muszę za coś zapłacić, wie pan, za jakąś konkretną rzecz, czy w Peweksie, czy w jakiejkolwiek firmie polonijnej, która ma prawo, wie pan, sprzedawania za dolary, no bo tych firm się raz namnożyło. Wszystko jest przeliczane przez dolar jako walutę podstawową, dlatego wolałbym mieć, bo w ten sposób mi łatwiej się zorientować, ja nawet to konto tak.
Dobra, odpiszemy od razu. W takim razie to pytanie teraz załatwiamy, potem wrócimy do minimalnej ceny. Więc tak, płatność w dolarach. Dolarach.
Tak.
Nie we frankach. Nie we frankach. Teraz tak. Gdzie płacić? Na tutejsze konto? Czy tam jakieś konto pan będzie miał amerykańskie, czy szwajcarskie, czy francuskie? No, Francja jest dosyć kłopotliwa sprawa z otworzeniem konta dla kogoś, kto nie mieszka.
Więc proszę pana, dowcip polega na tym, że mnie przepisy prawne polskie zabraniają posiadania konta w ogóle za granicą. Ja bym coś takiego tworzył, to byłoby to nielegalne. To znaczy, ja wiem, wszystko jest nielegalne, nawet to, co w tej chwili idzie.
Czyli na tutejsze konto.
Raczej na tutejsze konto, albo do pierzyny, wie pan. Bo,
proszę?
Albo do pierzyny, jak mówię. No bo ja też na to konto się trzymam właściwie stosunkowo niewielką sumę pieniędzy. Bo jestem
czyli wpłacanie do Polski. Tak, na konto lub osobiście.
To jest zależne, tak, raczej osobiście, wie pan, ze względu na to, znaczy ja mogę wyjąć z konta.
Ja przynieść mogę wszystkie pieniądze, proszę pana, tylko nie wolno wyjść.
Ja rozumiem.
Nie mam żadnych
problemów. Dowcip polega na tym, że jak się pan orientuje, konta poblokowano, rachunki bieżące poblokowano w czasie stanu wojennego, zresztą z dużym opóźnieniem, liczyłem, że to zrobiłem wcześniej. I część te odblokowania, które nastąpiły, nie dotyczą sum zaległych wpłacanych przed jakimś tam okresem, wie pan. Czyli ci, którzy wpłacali na konta A przed październikiem 1982 roku, mogą tylko w bonach wybrać. Czyli ja też mam...
Więc w takim razie piszemy osobiście. Dobrze?
Wolę rezygnować z tych procentów, a mieć...
Dobra, piszemy wpłacanie do Polski osobiście.
O ile by istniała jakaś możliwość, co musiałbym się dopiero zorientować, otwarcia jakiegoś konta...
To już pan wtedy zmieni.
Coś takiego, to wtedy zmieni. Ale
teraz wróćmy do sprawy spadku dolara. Jak się umawiamy?
Właśnie nie wiem...
Proszę pana, umówmy się powiedzmy w granicach 20%. Bo już więcej... Większa możliwość spadku dolara jest...
Może relatywnie w stosunku, wie pan, po prostu...
W stosunku do czego?
No ja nie wiem, do ceny złota, czy do czego...
Niech pan uważa na złoto, bo ja kupiłem złoto i na tym straciłem.
No nie, no na wszystkim się traci, wie pan.
Straciłem bardzo... Złoto jest, kiedy złoto kosztowało. Ja kupiłem Napoleony, wie pan? I kupiłem je tak, założyłem się z kolegą, że Napoleony muszą wzrósć o 100% w ciągu roku. Były wtedy po 230. Wzrosły daleko więcej niż o 100%. Wzrosły do 500. Ja nadal kupowałem cały czas, bo byłem przekonany. I stale na tym zarabiałem. Miałem w końcu dosyć dużo. I nawet był taki dzień, dwa dni były takie. W 79 roku. W 7 i 8 stycznia. 6 i 7 stycznia. Pamiętam dokładnie, wyjaśnię dlaczego. Gdzie te same monety napoleońskie kosztowały 1134 franki. Co było, no, jakaś taka histeria zapanowała na bursie. Ja byłem akurat w Polsce i dlatego pamiętam, że to nie byłem w Polsce ani w Paryżu. Nie mogłem dać rozkazu sprzedaży wszystkich moich. I przeczytałem nawet w trybunie ludzi. Szał na giełdzie paryskiej 1134 czy 1136 napoleon. Myślę, kurczę, trzeba było sprzedać jak najszybciej. To jest coś niesamowitego. Przyjechałem do Francji, żeby ona spadła na 600 w ciągu jednego dnia. Dobrze, ale potem się podniósł na 900 z groszami. I wtedy sprzedałem dosyć dużo, ale nie za dużo, niestety nie wszystkie. Jakąś tam operację finansową chciałem zrobić. Ja na tym wyszedłem. akcja się nie udała. Wprawdzie na szczęście sprzedałem drogę tę część Napoleona. Potem spadł do 600. Teraz stoi 649, 650, 650, 649. Nie chce się ruszyć od dwóch prawie lat. A dolar leci w górę. Wprawdzie spada również, ale w każdym razie podniósł się bardzo wysoko. Gdybym kupił dolary, więc na złocie trzeba uważać. Jeżeli pan chce, możemy w stosunku do złota. Tylko no, czekam jeszcze jedno.
Nie wiem po prostu w stosunku do czego, bo wie pan, nigdy się nad tym problemem nie zastanawiałem. Wiem, że mój ojciec, który jeszcze w złotówkach sprzedawał czasem pole, wie pan, w zamierzchłych czasach bym w dzieciństwie przyrównywał do ceny cukru, wie pan, przeliczał na ceny jakieś, wie pan, jakieś takie ceny, które...
Stałe jakieś podstawowe ceny.
Ze względu na to, że u nas wszystko się działo z pieniądzem i to w granicach zawsze takich...
Ja bym proponował panu po prostu jakąś marżę bezpieczeństwa w procentach. Jeżeli dolar by spadł, to znaczy ja bym panu gwarantował spadek dolara, powiedzmy do, nie wiem, 15-20%. Żeby dolar spadł
do 20%, to ja panu płacił... notowań bankowych, czy...
Notowań giełdowych. Dolar stoi dzisiaj, powiedzmy, w stosunku do franka, bo ja we frankach będę sprzedawał. Stoi 8,40. Stało 8,3. Dwa dni temu. Potem podniósł się 8,20. Ale powiedzmy, że podniesie się może na 8,40. Jeżeli by spadł dolar o 20% w stosunku do monety francuskiej, to ja panu to pokrywam. Panu to gwarantuję. W tych obrazach, których ja gwarantuję cokolwiek. To znaczy 3 dla mnie i te 6...
Nie w minimalnej cenie, w minimalnej cenie obrazów.
A to do tego zaraz wróci. Tak. Minimalną cenę zaraz wróci. Ale w każdym razie to, co ja pan muszę panu zagwarantować, że pan zostając w dolarach nie wypadł na tym źle. Natomiast gdyby to przekroczyło 20, to już wszyscy wtedy dostajemy w tyłek. To już nie tylko pan, ale ja i wszyscy dostajemy w tyłek. Więc chodzi o to, żebym ja nie musiał ponosić ryzyka, gdy dolar spadnie na przykład o 40%. To jest nieprawdopodobne, ale na wszelki wypadek, gdyby krach giełdowy był, no może być. Może być. Ponieważ wszyscy są zadłużeni na świecie, więc jak przyjdzie do wypłacania, banki nie będą miały z czego wypłacić. Mogą zrobić prajdę. I wtedy zacznie się krach finansowy. I gdybym ja miał zobowiązanie asekurowania pana przeciwko wszelkim ruchom dolara poniżej 20%, to nie dam rady. Czy 20% panu odpowiada?
Ja w zasadzie, no widzi pan, tu nie jestem mocny i nie potrafię tego w właściwy sposób może sformułować. Po prostu zastanawiam się nad sytuacją, którą może pan nie ujmuje w tej chwili tak, jak ja ją sobie wyobrażam, bo wreszcie dla pan też nie będzie uderzony na transakcjach, których pan jeszcze nie załatwił. Tylko tak. I nagle, wie pan, powstaje sytuacja, w której mamy ten krach, wie pan, powyżej 50%.
Tak, ale ja muszę w dolarach panu zapłacić te 8 dolarów, tych powiedzmy w sumie z moimi, no powiedzmy z 8, nawet z 9 obrazów.
Aha, chodzi o te, które by pan musiał brać. Musi. Wtedy działa, wtedy może zadziałać mechanizm, proszę pana, SOS. Nie, no to znaczy, czy raczej zerwania tych pan mówi.
Ale nie chcę zrywać.
Sorry, panie Leksiński, ale te obrazy nie pójdą. W tej chwili milionerzy wyskakują przez okno, ale koniec świata. Może pan coś sprzeda w Związku Radzieckim.
Nie, nie, ja nie chcę, że pana po pierwsze uciekać się do takich wykrętów. Bo jeżeli ja pana zobowiązuję do różnych rzeczy i wiem, że pan dotrzyma słowa, to ja nie mogę dla siebie...
Nie, tylko może mówmy się w jakiejś sytuacji, że gdyby powyżej 20%, wie pan, ten dolar zaczął spadać i była w ogóle sytuacja, która stawia pod znakiem zapytania wszystkie nasze umowy, to przeredagujemy umowę od momentu, w którym i znowu będzie ważna, wie pan, znaczy nie w zasadniczych
punktach, tylko te punkty finansowe.
Tylko dotyczące wysokości najniższej stawki. I to tylko w wypadku, nie, że ja jestem niezadowolony, bo pan jest niezadowolony, tylko w sytuacji, w której nagle zaczynają się cuda walutowe dziać.
Tylko o co mi chodzi, proszę
pana? Wojna, powiedzmy, japońsko-rosyjska, czy coś innego, wie pan, i pokiełbasiły się relacje walutowe do tego stopnia, że właściwie tu jeszcze musimy jedną rzecz przewidzieć, której żeśmy nie przewidzieli w ogóle.
Tak?
Wie pan, bo żyjemy, a w każdym ja żyję w lepszej, po lepszej stronie, powiedzmy, świata, w każdej chwili może być ustawa zabraniająca wywozu, wie pan, sztuki współczesnej.
Absolutnie.
I wtedy co? Ja mam płacić panu wszystkie karę, czy
pan... Nie, proszę pana, to się nazywa siła wyższa. To jest ta instytucja prawna przewidziana. W takich wypadkach osoba, która nie może wykonać z powodu siły wyższej swojego zobowiązania, jest od niego wolna. Więc tego rodzaju reglementacja państwowa, która absolutnie mu uniemożliwia, po prostu nie zobowiązuje pana do niczego. Tak jest po francusku powiedzenie: à l'impossible, nul n'est tenu. Do niemożliwego nikt nie jest zobowiązany.
Z tym, że wie pan, to niemożliwe w naszych, powiedzmy, układach, w których żyjemy, bywa czasem niemożliwe przez rok, po czym staje się znowu możliwe. Chodzi o to, żeby pańskie interesy, załóżmy, nie ucierpiały tylko z tego powodu, że się pierwszy sekretarz zmienił, wie pan, po czym po roku się wszystko odkręci, a ja już będę miał kontakty jakieś, powiedzmy, z jakąś inną instytucją, bo znalazłem wspaniałą możliwość wycofania się, wie pan, z układu dzięki jakimś obłąkanym przepisom, których tu co chwila są. No, przecież uzmysławiam panu, to co spisujemy jest również nielegalne, prawda?
Oczywiście.
To jest w Polsce nielegalne.
Mówimy o dolarach, mówimy o zawarciu umowy z kimś sprzedaży na zagranicę, kiedy pan nie ma prawa sprzedaży.
Więc, tak, więc bardzo prędko, gdy powstanie jakiś przepis, sądzę, uniemożliwiający, to później powstaną furtki, które będą to doskonale umożliwiały. No wie pan, ona po prostu wystarczy przejrzeć ogłoszenia w Życiu Warszawy, powracającemu sprzedam mieszkanie, co znaczy powracającemu z zagranicy, co znaczy za dolary. Ale nie przyjmą ogłoszenia, bo sam się zastanawiam, czy pójść z ogłoszeniem za dolary sprzedam, bo takiego ogłoszenia jeszcze nigdy nie było. Czy w tym kraju, w którym pewne rzeczy się robi, a nie można głośno o nich powiedzieć, mimo że wszyscy wiedzą, o co chodzi? Co przyjęło, że zresztą formę ewangeliczną, ostatnio czytałem o ogłoszeniu pokój powracającemu. Numer telefonu.
Niemożliwe.
Chwała panu na wysokości.
Więc tak, trzeba przewidzieć, że jeśli jakiś przepis uniemożliwi wysyłanie obrazów lub wwożenie dolarów. Bo co się stanie, jakby pan mógł wwieźć dolarów?
Tak, no może, no więc mogą być rozmaite.
Co w takim razie pan proponuje?
To wtedy w ogóle trzeba będzie się zastanawiać. Ja proszę pana... No,
to co, zawieszamy umowę, nie kasujemy ją, wtedy tylko zawieszamy ją do czasu, aż znajdujemy wyjście.
Jak my wiemy, modus vivendi, tak, jakieś tam czy operacje.
Umowa zawieszona, czyli nie może się stać w ten sposób, że byłoby to pretekstem dla któregoś z nas na wycofanie się na zawsze. Tak? Dobrze? Zawieszenie, umowa zawieszona.
Tylko że w okresie zawieszenia powiedzmy, moglibyśmy przyjąć w zależności od dalszej umowy albo układ. Powiedzmy, że panu odpowiada nadal rezerwowanie obrazów dla pana, a pan
to
za to wysyła paczki z zagranicy.
Nie, to zawsze. Zawsze, proszę pana, dla siebie zawsze chciałbym mieć te trzy obrazy, które ja sobie wybiorę. To już niezależnie, czy umowa czy zerwana, zawieszona, czy w taki czy inny sposób by to nie miało nie wyjść. Trzy obrazy, jeśli mogę, bardzo proszę, zawsze dla mnie, żebym miał prawo wybrać, po panu oczywiście, po pańskim wyborze, żebym ja sobie mógł wybrać, żeby nikt mnie nie ubiegł.
Dobrze?
Dobrze. Obrazy za równowartość dolara, $1000 z dzisiejszego dnia. O, tak to zrób. Czyli weźmy pod uwagę stałą wartość dolara dzisiejszego, dobrze? Jeżeli spadnie dolar, to ja panu więcej dolarów zapłacę. Dobrze?
Dobrze.
Za równowartość $1000 z dnia 19.02.84. Tak?
Tak.
Dobrze. To jest jeden punkt. Teraz tak, wróćmy jeszcze do pewnych rzeczy, któreśmy poruszyli. Sprawa minimalnej ceny.
No to to jest dokładnie, wie pan, ten sam układ, który dotyczył, bo ta minimalna cena wynosi powiedzmy $1000 dla mnie. Mhm. No i no, a pan już ją...
To już moja sprawa. Jak stracę, to trudno.
No tak, no to o ile się panu w ogóle to opłaci? Pan mówi, że poniżej jakiś, który się panu po prostu ten biznes nie opłaci.
Nie, proszę pana, ja za 1000 gdybym... nie mógł sprzedać inaczej niż za $1000, to trudno, to jestem stratny. Zwracam panu te $1000, bo do pana one należą, bo to jest minimum, prawda? Jeżeli sprzedałem za 1000, a sam na tym straciłem. Trudno. Ja twierdzę, że i tak zarobię na tym.
Ja rozumiem.
Tak twierdzę, że
nie
na tym
zarobię. Się pani
w każdym razie, cena minimalna to jest $1000.
I dla tej minimalnej ceny właśnie obowiązuje ten cały układ.
Z dnia 19.02.84. $1000 stałych.
Tak, tak.
Wziął tych, ja nie wiem jaka dzisiaj jest cena, powiedzmy jutro, 20. O, jutro dowiemy się, jutro będzie notowanie giełdowe, dobrze? Bierzemy jutro jutrzejsze notowanie giełdowe, ustalamy to za $0 i w zależności od tego dolara, $1000 minimum pan musi dostać, gdyby spadały dolary.
To w stosunku do czego pan to właściwie mówi? Do franka?
Tak, to się w stosunku do franka. We frankach będę sprzedawał. Dobrze. Więc w stosunku do franka. Dobrze. Teraz tak, proszę pana. Dodatkowy problemik. Wszystkie obrazy biorę, 3 zostają dla pana, 3 są dla mnie. Ewentualnie pan się zastanowi, czy czwarty byłby dla muzeum, czy też ten czwarty wszedłby w te 3 dla pana. Druga rzecz. Syn ten.
A proszę pana, jeszcze chwileczkę, bo jeszcze jak już tak wpisuję tą umowę, bo Frank też leci w sposób tak obłąkany w dół i ja w sumie mówiąc prawdę nie wiem do kiedy.
Jeżeli Frank leci w dół, to pan tylko na tym zarabia.
Ja wiem, no ale ta umowa z dnia tego i tego nie będzie w obu kierunkach. Jak na przykład proszę pana, dolar spadnie w stosunku tym, że będzie się za $1000 płacić 20 tysięcy franków, no pan także powie, że ten interes może być nieopłacalny i nagle ja dostanę z tego $400, wie pan, za obraz.
Pan nie dostanie nigdy nawet $400. Pan dostanie zawsze co najmniej $1000 w dzisiejszej wartości.
No więc właśnie
to jest gwarancja.
Jakaś tam, bo ja nie wiem, co z frankiem, to ja bym nie śledziłem tej
pamięci, ale ona ma... Jeżeli, to ja tracę. Jeżeli dolar zaczyna straszliwie drożeć, straszliwie drożeje, prawda? A ja sprzedaję we
frankach. W stosunku do franka.
A ja sprzedaję we frankach, no to trudno, to ja tracę. To ja panu muszę kupić te dolary, żeby panu zapłacić za większe pieniądze i w tym samym sam wezmę mniej z zysku. Mniej się przypadnie. Rozumie pan?
No dobrze, no jeszcze...
Tak umawiamy się, że 1000 w stosunku do franka z tym, że liczyć się będzie tylko spadek dolara, jeśli natomiast dolar wzrośnie, pan Beksiński nie może na tym stracić. To trzeba lepiej sformułować. W każdym razie jesteśmy zgodni co do tego, że liczy się w wypadku spadku dolara. Dolar dzisiejszy. Natomiast w wypadku wzrostu dolara pan na tym nie traci. Tylko ja tracę, bo ja będę musiał kupić dolary drożej. Większe ceny za nie zapłacić. Z obrazu, który zyskam pieniądze, z obrazu, będę musiał kupić dolary dla pana. Po prostu, jeżeli frank będzie leciał na pysk, to będę musiał więcej zapłacić franku. A to już jest moja sprawa. Tak?
Rozumiem.
Dobrze. Teraz tak. Proszę pana. Powiedzieliśmy sobie tak, że 3 obrazy pan, 3 obrazy ja, 6 obrazów i tak muszę kupić. I żeby pan miał z czego żyć, niezależnie od tego. Ale teraz, co zrobimy, jeżeli poza tym 6, 3 i 3, czyli 12, zostało jakieś niesprzedane. Leżeć będą na składzie, jak to pan powiedział, rok na przykład, dwa. Co robimy? Po 3 latach. Leżą na składzie, ja je stale pokazuję, chodzę z nimi, no nie chcą ich wziąć. A cena minimalna jest ustalona $1000, więc mi poniżej 1000 nie mogę ich sprzedać.
No więc właśnie tu nie wiem, wie pan, jak z tym postąpić.
Ja twierdzę, że wszystkie będą sprzedane. Na wszelki wypadek przewidźmy tą ewentualność dla kilku obrazów.
Wie pan, spośród tych obrazów, jeśli powiedzmy, wśród tych obrazów, które, bo tak wiem, że tak bywa, wie pan, z galeriami w Polsce i tak ten moment psychologicznie przynajmniej dla mnie jest odpowiedni. Mianowicie wśród tych obrazów są obrazy, które ja z żalem dałem, bo najchętniej bym zostawił je plus te 3, ale wreszcie dałem, wie pan, bo się załamałem, bo to była tak górna granica. I akurat te obrazy nie idą, podczas gdy zdecydowany szajs poszedł, wie pan, na samym początku, jako najlepsze. To wtedy ja wolałbym wejść z powrotem w posiadanie tych obrazów jako niesprzedażnych moich własnych, które mi stoją w chałupie. Natomiast w przeciwnym wypadku obniżę cenę po prostu.
Czyli pan będzie decydował, co
tak, tak.
Dobrze? O tak, tak decyduję. Obrazy niesprzedane w nawiasie ponad 3 dla pana Beksińskiego, 3 dla mnie i powiedzmy 5-6 tych, które muszę zagwarantować kupno.
No to miałem się dopiero
zastanowić. I tymi, które i tak muszę zapłacić. Obraz niesprzedane. Decyzja należeć będzie do pana Beksińskiego. Sprzedać za niższą cenę. Czy zwrócić? Tak?
Tak, tak.
Dobra. Dobrze. Forma przekazywania pieniędzy już żeśmy załatwili. Aha, dwie jeszcze rzeczy pozostają.
No i tu pan sobie musi swoje interesy zabezpieczyć w tym ostatnim punkcie, że obrazy zwrócone nie mogą być sprzedane przez pana Wiśniewskiego osobom trzecim, bo wie pan...
Właściwie dlaczego? Pan ma prawo. Jeżeli ja ich nie biorę po 1000, bo przecież 1000 wyznaczyliśmy minimum, nie idą.
Wie
nikt
pan,
ich nie kupuje.
Powstałoby pozorowanie, wie pan, z punktu...
Ale pan nie może pozorować, bo przecież obrazy są w moim ręku. Ja je widzę.
Ale klienci w porozumieniu ze mną, widzę, że pan nie obraża co handel na Polski Ludowej, a my tak. Już poznamy wszystkie możliwości obrazu z góry, wie pan.
Tak.
W których się, wie pan, wszyscy dochodzą z tyłu do porozumienia i następnie obraz nie idzie, wie pan.
Aha.
Nieustannie, a później przychodzi się tu i tu się kupuje, wie pan, taniej, czy w jakiejś innym układzie. Naprzód się do pana, wie pan, ja nie chcę później, ja chcę być później, żeby nikt, szczególnie, wie pan, wspólnik powiedzmy w interesach nie miał do mnie, wie pan, zastrzeżenie, usiłuje kogoś wyrolować od tyłu, wie pan. Policja Wari jest mistrzynią, taką naiwną mistrzynią w tej dziedzinie, wie pan.
Ja piszę książkę z prawa międzynarodowego. Bardzo długo już nad nią siedzę, chyba 4 lata, jeszcze z 8 nad nią będę siedział. Takie dzieło mojego życia. W której zajmuję się takim tematem, który nazwałem wydajność, to po prostu po polsku nie można tego powiedzieć. Efektywność, wydajność, trwałość zobowiązań międzynarodowych. Krótko, nie będę tam panu opowiadał o tym, o co chodzi, ale zwrócę do naszego tematu. Jak zrobić, żeby zobowiązanie międzynarodowe było wykonane? Między innymi, czy jak je sformułować w takim razie, jakimi gwarancjami je otoczyć. I jedną z najlepszej gwarancji utrzymania się zobowiązania, wykonania go. Jakie zauważyłem w wypowiedziach ludzi politycznych, bo czytałem naprawdę chyba ponad 100 tysięcy dokumentów. 100 tysięcy 100 dokumentów. Ile tego przełknąć sobie trudno wyobrazić. Jestem chyba człowiekiem, który na świecie najwięcej dokumentów sprawiając się danego przeczytał. Najwięcej. To jest moja praca. Zobaczyłem, że jedną z podstawowych gwarancji jest to, żeby jedna ze stron nie czuła się pokrzywdzona. Żeby jedna strona nie czuła się, że ją wykiwano. Bo jeżeli tylko będzie się czuła, że naprawdę została wykiwana, jeżeli naprawdę się będzie czuła, nie tylko, żeby cię udawała, ale naprawdę, jeżeli się będzie czuła, to będzie cały czas dążyła do tego, żeby się od umowy uwolnić i żeby nie wykonać swojego zobowiązania. Dlatego mi nie zależy tak samo w układach ludzkich. Jeżeli jeden z nas poczuje, że został wykiwany, to zrobi wszystko na to, żeby się z umowy w taki lub inny sposób wycofać. Więc mnie nie jest w moim interesie, żeby pana wykiwać. I rozumiem, że pana interesie nie jest, żeby mnie wykiwać. A pani Malówna rzeczywiście jest takich osób,
ona ma trochę zauważyć.
Niestety nie chcę z nią w ogóle mieć nic.
Małpy z tykwą, jak ja mówię, bo...
Jest to mała przekupa, drobna handlarka warzywami na ulicy tam, nie wiem jak się nazywa te wasze tutejsze. Co to się handluje warzywami u was? Mięso,
Napoli.
Ona jest przekupką sporo.
Ja z nią mam dobre, wie pan, takie układy, powiedzmy, ma swoje pozytywne cechy, wie pan, i negatywne, powiedzmy.
Tak.
Ma tą naiwną, wie pan, potrzebę zarobienia zawsze o te 100 tysięcy złotych więcej niż mnie powie. Co działa, wie pan, w sposób przeciw niej, poniekąd przeciw mnie, bo ja w sumie nie pragnę mieć klientów, wie pan, żeby mi tu przychodzić do domu. To nie tak trudno znaleźć mój telefon, zresztą pan go też znalazł.
Oczywiście.
I wie pan, jak mnie zaczynają za dużo ludzi dzwonić, a ja się z nią umawiam na jakąś sumę, wie pan, to ja już wiem, że ona podniosła o 100 wyżej tej sumy i wszyscy, którzy pana jak do lejka, tak jakby podnieść naczynia połączone, jedno wyżej, drugie niżej, woda się zaczyna w jednym wylewać. No i ja, jak czuję, że wie pan, tu się zaczyna wylewać woda, to znaczy, a Alicja War z kolei nie ma w ogóle sukcesów handlowych, to widzę, to została podniesiona cena, co później potwierdzają klienci, którzy dzwonią. Ja mówię taką cenę. No jest to, mówię, odruch małpy z tykwą, coś tam, wie pan, słodą kukurydzę i jak małpa zaciśnie rękę na kukurydzy, nie może z pięścią wyjąć. A żal jej puścić kukurydzę, wie pan, nie łapią.
Proszę pana, pozostają takie punkty. Myśmy jeszcze nie załatwili, jak może ja nie zanotowałem, jak jak załatwiamy sprawę tej gwarancji, że nie podejdzie ktoś i nie zaproponuje panu jakiejś wielkiej, wspaniałej umowy i że nie zerwiemy tej umowy naszej.
No pan mówił o jakimś, powiedzmy, karze konwencjonalnej, w sensie przejęcia, powiedzmy.
I jakiej ilości obrazów mam prawo zachować?
No, ponieważ ja powiedzmy, umowy nie zerwę.
Ja wiem.
Na to, że mam naturę raczej nie nadającą się do tego rodzaju przedsięwzięć, więc mogę, proszę pan tu sobie wstawić, jaką pan odpowiada, wie pan.
Po prostu rocznej produkcji obrazów.
Dobrze.
Teraz tak, pozostaje, proszę pana, sprawa różnych podatków. To jest ważne, bo to nie zależy od tego, co ja włożę pracy, wysiłku i
właśnie, ja też nie wiem,
bo są takie sprawy. Po pierwsze, nie istnieje w Polsce cło wywozowe na pańskie obrazy. Ale co będzie, po pierwsze, jeżeli wprowadzą primo? Drugie, pański podatek dochodowy. Czy pan załatwia sam, czy ja muszę w tym uczestniczyć?
Proszę pana, więc tu właśnie...
Trzecie, ja jeszcze zaraz.
Przepraszam, ja pójdę jeszcze zrobić i zaraz będę, wie pan, mówił, bo teraz mi przyszła jeszcze jedna rzecz do głowy i muszę ją obejść. Mm-hmm. Więc myśmy dość beztrosko, wie pan, przeszli nad jednym problemem, mianowicie ustaw w Polsce.
Tak.
Po prostu z perspektywy ustaw w Polsce to wszystko jest całkowicie nielegalne, czyli
tak.
Musiałoby być jako...
Nie chodzi o to.
Po prostu musiało być utajnione ze względu
na... Nie, to jest ewidentne.
Więc dalszy problem. Dalszy problem jest...
Pan już coś musi się zadeklarować.
Ja muszę w jakiś sposób, proszę pana, udowodnić, za co ja żyję.
Coś pan musi zadeklarować.
Czyli ja muszę po prostu niejako sprzedać obrazy w Polsce za złotówki.
Coś pan musi sprzedać.
Te obrazy muszę sprzedać najlepiej przez galerię lub odmiany mógłbym sprzedać osobiście. A pieniądze przeprowadzić przez konto dla plastyków, w tej chwili przedsiębiorstwa Sztuka Polska, przez ten Związek Artystów Plastyków. I te pieniądze muszę przeprowadzić do górnej granicy obowiązującego na dany rok limitu wolnego od podatku wyrównawczego.
O tak.
W ubiegłym roku to było 300 ileś tam tysięcy na rok, teraz będzie podniesione i co rok, bo złotówka się ślizgać strasznie szybko, będzie podnoszone co rok ta suma. A żeby pańskie interesy nie były tu uszczuplone, to trzeba to zrobić albo sprzedaż za pośrednictwem galerii walczy DESA, ale to pan będzie tą osobą, która kupi ten obraz i cała historia będzie tylko pozorowana. O czym my będziemy wiedzieć i później sobie wyrównamy.
Tylko czy pani, ja nie chciałbym uniknąć tego, żeby pani mi powiedziała, pani Wal, o nie, to pan mi płaci 4000 dolarów. Czy pani Wal będzie uprzedzona o tym?
Może pana no mogę, ona, mogę nie robić, może,
innym
może możemy nie robić to przez galerię Sióstr Wal, tylko z drugiej strony, ponieważ ja będę musiał z galerią przerwać, zerwać kontakty.
Ja nie będę źle to przyjmą, na pewno będą
i będę miał pretensje. Będę miał jakieś, wie pan...
Presje, wyrzuty,
tak,
pretensje, będę... trzaskanie drzwiami. Chciałem się zdziwić, gdyby ona zaczęła pan trzaskać drzwiami ze złości, że pan ją zdradził.
No wie pan, no po prostu coś takiego chyba... ona wie, że ja z panem rozmawiałem, bo myśmy już na ten temat, wie pan, nie dało się tego tej sprawie jakoś tam ukryć. Z tym, że nie było mowy jeszcze na razie o jakimś wyłączności, no ale mój Boże, ja nie podpisywałem z nią umowy
oczywiście
jakiejś, wie pan, formalnej.
Ale to jest baba, która panu zrobi na pewno awanturę.
Ona zrobi, no ja sądzę, ale ona, wie pan, po prostu mówi już od dłuższego czasu, że ona w ogóle galerii dalej prowadzić nie będzie, że ona zrywa z tą imprezą, co w jakimś sensie by było, wie pan, no zgodne z tym, co się w Polsce dzieje. Tu nagle powstanie sytuacja, w której kilka, wie pan, składających się naraz czynników, z jednej strony tarć politycznych, z drugiej strony pauperyzacji społeczeństwa, wie pan, i tak dalej, może uniemożliwić w ogóle handel obrazami w najbliższym czasie. Z jednej strony ona nie może zrobić wernisażu, bo ludzi, których do tej pory przed stanem wojennym zapraszała, skrajne skrzydło należało do ekstremy, a górne do establishmentu rządowego, wie pan, Rakowski czy Urban, czy ktoś taki. I teraz razem ich zaprosić nie można, połowy zaprosić też nie można. W sumie nie można zrobić wystawy. Polska jest w sytuacji takiej, wie pan, że po prostu nie będzie jak
zablokowany.
Całkowicie wszystko zablokowane, wie pan.
Dobrze, więc wróćmy do naszego problemu, bo rzeczywiście ja współczuję panu, pan będzie miał tutaj awanturę z tej baby, bo ona będzie robiła awanturę, ale niestety będzie musiał pan to przepchnąć. Natomiast powstaje kwestia konkretna. Ma pan rację. Będzie pan musiał sprzedać obraz. Ja je kupię, ale przez kogo, żeby pan mógł jednocześnie mieć ten label oficjalności i oficjalnego przepływu pieniędzy, a z drugiej strony, żeby...
Proszę pana, ja mam galerię przez mojego przyjaciela prowadzoną w Krakowie.
Dobrze. Przez galerię...
Prowadzoną przez Tadeusza Nyczka.
W Krakowie. Pana Nyczka.
Nyczka.
Dobrze. I to będzie jakieś dwa obrazy, tak?
To zależy, wie pan, od tego, jakie po prostu będą ceny krajowe. Wie pan, to będzie akcja pozorowana, w której po prostu ja stracę to, co mnie pochłoną podatki i prowizja galerii, która weźmie po prostu 15% prowizji, 10% podatku, to w ogólnym układzie, wie pan, to będą jakieś niewielkie pieniądze, które po prostu już zapłacę z tego. Muszę zrobić pozór, wie pan, no pozór, pozór akcji, że ktoś kupił te obrazy.
Dobrze, dobrze. Proszę pana, teraz co pozostaje jeszcze? Kwestia tych różnych kwestii podatkowych. Jest tak. Cło w Polsce na razie nie istnieje, prawda?
W tej chwili, proszę pana, istnieje cło na wywóz. W tej chwili przepis prawny, a w każdym razie przedstawiony.
Proszę pana, mam gazetę z przepisami celnymi, informującymi, wprawdzie jest to tylko gazeta, nie tekst prawny, nie tekst autentyczny, ale jest napisane wywóz obrazów bez cła.
Może coś zmieniono, proszę pana.
Oczywiście mogą mi powiedzieć tak, ale to nie znaczy, że jak pan handluje, to pan nie musi płacić, bo teraz już...
Ja wiem, jak było, proszę pana, przed stanem wojennym. Być może, że wyszły nowe ustawy, ale to pan będzie bardziej okurał, wie pan...
Dobrze, ale proszę pana, w takim razie...
Przepis, to... jeszcze powiem, jak może wtedy wyglądał przepis i nie wykluczam, że on jest do dnia dzisiejszego taki. Mianowicie obrazy nabyte w handlu uspołecznionym oraz w galeriach, wie pan, uznanych, tych oficjalnych, były wolne od cła wywozowego. Natomiast, w każdym razie w desach, to wiem, i wolne od cła wywozowego były obrazy wysyłane lub wywożone przez twórcę jako dary, przy czym jako dar nie mogły iść jednorazowo więcej jak 3 obrazy, oraz przez twórcę wywożone obrazy, gdy robił wystawę. Natomiast gdy osoby trzecie wywoziły, to z reguły, gdyby to osoby, które raz, no klient wolny strzelec, to mi tu przyszedł, znajomy znajomych czy coś takiego, to z reguły jak brał obraz, to ja wystawiałem, nie wiem czy to było potrzebne czy nie, ale oświadczenie z podaniem dowodu osobistego, numeru dowodu osobistego, źle to obiekciński, taki a taki, oświadczam, że obraz przedstawiający to a to, podpisany tak a tak, został namalowany przez mnie osobiście i ofiarowany w prezencie pani tej czy panu temu i tak dalej. I to znaczyło, że to jest podlega wywozowi jako prezent. Natomiast jeśli cała historia nabrałaby charakteru, powiedzmy, no masowości w jakimś tam sensie, to po prostu nie wiem, na ile wyrazy
trują ten... Ja powiem taką rzecz. Jeżeli cło będzie się szybko... będzie płatne w złotówkach chociażby.
I wynosi zawsze dla cło było tak do tej pory za czasów Gierka podane, że jeśli obraz wartał więcej niż 5000 zł, cena jednostkowa, to cło wywozowe wynosiło połowę wartości obrazu. Teraz te 5000 zł, o ile wiem, zostaje podniesione na jakąś wyższą sumę zgodnie z oficjalną inflacją złotówki i nadal obowiązują, czyli jeśli powiedzmy statystyczna cena...
Kto wyznacza cenę?
Wie pan, ja już miałem, dlatego raz kupiłem obrazy od siebie, właśnie, żeby, i to w desie, żeby uniknąć tej całej historii, jeszcze lata temu wstecz, o czym opowiadałem. Ta cena nie jest wyznaczana, niby istnieje komisja wyceny, ale w wypadku plastyków jakoś bardziej uznanych, ona, a chyba za takiego mnie uważali jakoś i uważają, ona nie odgrywa roli, ja niby mam prawo wyznaczać cenę sam. Natomiast ci ludzie, wie pan, od handlu sztuką i od tego dość dobrze zorientowani są, po ile idą obrazy danego faceta, a jeszcze na dodatek istnieją czasem jakieś obłąkane plotki na ten temat. Na mój na przykład istnieje, że ja biorę po 1 000 000 zł za obraz, co jest nieprawda. Wie pan, bo sprzedawałem 250-350 w galeriach, takie były przeciętne ceny. Natomiast rzeczywiście 1 000 000 razy mówiłem, jak się kończyła era, wie pan, Solidarności, przyszedł mi to facet z 1 000 000 za obraz, a wtedy ja sądziłem, że pieniądze, wie pan, zlikwidują w najbliższym czasie, mówię, naprawdę ta peta, no mi nie jest potrzebna, wie pan, no. I odmówiłem. I to z tego się zrobiła plota jakaś, wie pan, taka.
Ale musimy przewidzieć taki wypadek, w którym z cłem byłaby rzecz następująca. Albo byłaby ogromne, włożyliby cło, złotówka, albo zażądaliby cła w dolarach. Co robimy w takim wypadku?
No to może być, proszę pana, problem, bo wtedy musielibyśmy podnieść, powiedzmy, cenę minimalną, wysokość cła, no bo innego wyjścia nie widzę sytuacji, bo później zaczną rosnąć, bo ja jeszcze sobie mogę fałszywie...
Nie, bo może być tak, że ja pokryję cło. Może być tak, że ja będę krył cło. To będzie mój obowiązek. Ale chodzi o to, żebym ja nie doszedł do sytuacji, w której cło mnie zarżnie.
No więc...
Na razie tego cła nie ma, na razie tego problemu nie ma.
No w wypadku możemy powiedzieć w ten sposób, bo jeśli cena minimalna musiała być powiększona o wartość cła w złotówkach lub w dolarach, no to w tym czy w innym wypadku uderzałoby to w pierwszym rzędzie w pana, a pan by sobie musiał to odbić na potencjalnych klientach, wie pan.
No tak, tak, ale jeżeli potencjalni klienci powiedzą, pańskie problemy z cłem polskim nas zupełnie nie obchodzą, my dajemy stale tą samą cenę, powiedzmy, prawda? Jeżeli cło by się bardzo podniosło, to ja bym w pewnym momencie mógł udusić się.
No to czy w tym sytuacji nie obowiązują przepisy o możliwości, wie pan, właśnie, czy zawieszenia, czy
ale nie umowy? Chciałbym zawieszać, bo ja chcę nadal tą umowę.
No a jak pan widział to wtedy możliwość rozwiązania? No bo dzisiaj podzielenia
na pół
tych
kosztów cła.
Tylko też mogłoby to spowodować, że czasem mogłaby się dla mnie okazać też ta impreza, wie pan, nieopłacalna, bo ja musiałbym, musiałbym w czarnorynkowym kursie przeliczać to zawsze na dolary i z tego 1000 dolarów mogłoby zacząć nagle okazywać się, że ja już 200 wpakowuję w cło, później 400, wie pan, no zakładamy, że ktoś oszaleje i a to wszystko jest możliwe, bo szaleńców jest pełno, więc... Więc co w tej sytuacji robić? Więc
to jest straszne, że my jesteśmy, umawiamy się w sytuacji, w której przepisy mogą nas zupełnie zarżnąć z dnia na dzień.
Ja nie przyjął, że to mój.
To mój jest, bo ja będę musiał zadzwonić o trzecią jakieś spotkanie. Więc tragiczne jest to, co pan ma. Ma pan rację. My się umawiamy w sytuacji, w której nawet głupek jakiś z ministerstwa wyda jakiś przepis, który zupełnie zmieni wszystko. Bo na przykład w ogóle zakaże wywozu. Albo wlepi potrójne cło, tak jak za bursztyn, czy tam, nie wiem, za srebro, czy tam, nie wiem, już co.
Ja sądzę, że oni cła nie zmienią, tylko że w Polsce mogą rosnąć pozorowane ceny na obrazy, bo jeśli już, wie pan, będą...
Proszę pana, zróbmy tak. Cło pokrywam ja do momentu, w którym uznaję, że sprawa jest dla mnie już dramatyczna i w takim razie umawiamy się, co robimy dalej. Zostawiamy tą wieszę, zawieszamy to. Z dobrą wolą z dwóch stron będziemy starali się problem rozwiązać. Dobrze?
Dobrze.
Czyli cło w Polsce ja, jeśli zbyt wielkie, z dobrą wolą przedyskutujemy. Dobrze?
Dobrze.
Teraz tak. Pozostaje, proszę pana, podatki dochodowe w Polsce, to już to jest państwa.
To mnie już nie obchodzi, bo też o tych pozornych sprzedaży będą.
Podatki. To w ogóle nawet o tym nie wspominamy, dlatego,
o tym nie wspominamy,
bo to nie jest moja...
A pańska wypłata dla mnie będzie w formie prezentu od pana, czy jakoś... No to czy po prostu nikt o niej nie będzie wiedział. No po prostu dlatego ja panu mówiłem, że ja nie mogę na konto dostać...
Nie, to jest...
Bo jak wpłynie gdzieś tam czasem 1000 dolarów, to powiem, że ktoś mi za coś zwrócił.
Ale teraz tak, proszę pana. Ja nie wywoziłem nigdy dużej ilości obrazów do Francji. Zresztą nigdy się do mnie nigdy mnie nie sprawdzali. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek. Ale nie, muszę się dowiedzieć, czy jest cło wozowe na dzieła sztuki. Bardzo wątpię. Bardzo wątpię.
Proszę pana,
każdy projekt chce mieć.
Francja podpisała chyba konwencję UNESCO z 50 któregoś roku, której nie podpisała Polska. O bezcłowej wymianie dzieł sztuki współczesnej.
Aha.
Znaczy żyjących twórców.
Więc tak, cło wozowe do Francji, robimy to samo, dobrze? To znaczy, że cło wozowe do Francji ja bym zapłacił, gdyby było. Też w wypadku, gdyby, chyba żeby się okazało, że jestem zarżnięty i że to jest tak wysokie, że nie daje rady, i wtedy przedyskutowujemy, dobrze?
Dobrze.
Ja... Jeśli zbyt wielkie, bo to już jest we frankach i to już jest poważna suma, to przedyskutujemy w dobrej woli. Podkreślam to w dobrej woli, żeby to była jakaś taka klauzula tego, że żeby to nie mógł być dla ani jednej, drugiej strony moment, w którym powiedział, no to w takim razie zrywamy. Nie możemy dojść do porozumienia i zrywamy, tak?
Nie, no oczywiście.
Teraz pozostaje ostatni punkt pieniężny i ten jest dosyć istotny. Podatek dochodowy we Francji. Sprzedanie takiego obrazu to jest taki czy inny sposób konieczność zapłacenia państwu podatku. To nie umknę. Jak ja sprzedam, powiedzmy to, raz, dwa, upchnę tam obrazy, to tego nikt nie zauważy, ja to mogę zrobić na gapę. Ale jeżeli tego będzie dużo, jeżeli to będzie szło przez galerię, to oni mogą się do mnie przykleić i kazać mi płacić podatek dochodowy. Otóż ja za swoją część muszę zapłacić, prawda, tą, którą dostaję swoich pieniędzy. Nawet jeżeli to są sprawy do rozruchu, pieniądze, których ja tak do ręki nie dostanę, prawda, bo one to by posłużyły do rozruchu całej sprawy, to ja mam te 50% i zmogę.